nie tak luksusowy jak ten obecny, ale chyba równie przyjemny i przytulny, także jeżeli nam się już bardzo nudziło tam w tym hotelu, no to szliśmy przez ulicę na drugą stronę. Tam spotykaliśmy wielu ludzi, od tego zaczęły się właściwie jakieś pierwsze projekty już audycji, prawda, pierwszych zamówień, jakiegoś, no po prostu skrzykiwania ludzi, bo istotnie był to rok 1952 i cały szereg ludzi z tego tak zwanego świecznika kulturotwórczego miasto Szczecin opuściło. Już nie było Andrzejewskiego, Gałczyńskiego i tak dalej, byli jeszcze Wirpszowie i paru innych kolegów. Kolega Walerian Lachnit już zajmował się wtedy teatrem, co mu chcę dziś wypowiedzieć. Też się w rozgłośni nauczył, jak powiada sam. Był to istotnie okres taki, że jak tu już inni koledzy przede mną wspominali, właściwie ten szef redakcji literackiej, czy później już szef pionu artystycznego, musieliśmy się zajmować wszystkim, a najgorsze było to planowanie na miesiąc naprzód, co będzie powiedzmy za 3 tygodnie, za 4 tygodnie. Nie wystarczyło podać dokładny tytuł, ale trzeba było jeszcze określić tematykę audycji. To już było trudniej. Także między innymi na tych przykładach doskonale wyrabialiśmy sobie wyobraźnię, fantazję, prawda, to wszystko, co potem bardzo się przydawało. No, ja zdaje się już trochę za długo mówię, ale ponieważ jestem ostatni, mam to prawo, że nikt już jeszcze będzie, nikt mnie tu nie popędza. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, co dla mnie przynajmniej stanowi najprzyjemniejszy przedmiot wspomnień, do których bardzo często wracam. Otóż dość krótko po tym okresie jakiegoś takiego wstępnego adaptowania się, orientowania w środowiskach twórczych miasta Szczecina, a przypomnę, że w tym okresie zaczęła się jak gdyby nowa fala przyjazdu do Szczecina całego szeregu bardzo interesujących osób, między innymi chociażby z aktorów przyjechała wtedy Traczykówna, no, był Skaruch, była Winnicka, był Kłosowski, prawda, był jeszcze Rysio Pietruski, Boży Szczepani i tak dalej, a zatem chociażby w tej dziedzinie mieliśmy już rzeczywiście no, bardzo dobry zespół wykonawczy, mieliśmy reżyserów także, niedługo potem przyjechał Maciejowski. Zaczęliśmy się także rozglądać za jakąś grupą autorską, bo jak wiadomo, właściwie żadna ze sztuk, można tak powiedzieć, nie może istnieć, rozwijać się bez tekstu literackiego. Staraliśmy się nawiązać i utrzymać te tradycje, które istniały już przedtem. Przede wszystkim jakoś troszczyliśmy się o radiokuter. Potem zaistniała potrzeba już w latach 55-6 tworzenia nowych audycji, tym bardziej, że już było coraz łatwiej to robić. Powstał wtedy magazyn artystyczny. Wokół tego magazynu w pokoju Józka Bursewicza, który tu zdaje się z własną małżonką jest na tej sali. Zdradzam coś. W jego własnym mieszkaniu na takiej górze pod daszkiem spotykała się cała grupa ludzi, których nazwiska też chyba by tu wypadało wymienić. Oprócz Zdzisława Kunstmana przychodził tam plastyk Gwidorek, jak żeśmy go nazywali. Przychodził Walerian Pawłowski, przychodzili młodzi poeci Krzymiński, Grabowski, już nie mówię o Bursewiczu i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że wokół radia w tym okresie, wokół tych różnych audycji, głównie artystycznych i literackich, nie wspominam już o muzycznych, prawda, innych formach działalności artystycznej, skupiała się jakaś grupa ludzi, których potem z wielką przyjemnością mogłem zobaczyć, no, po prostu już jakoś przekształconych w książki, w tomiki poetyckie. Wydaje mi się, że jakąś, powiedzmy, w tych tomikach przede wszystkim odczytywałem to, co, powiedzmy, jest jakimś znakiem szczególnym Szczecina. W tej poezji znajdowałem jakieś te przymglone, gazowe latarnie, w jakichś lesistych, zielonych uliczkach. No, przyjechałem jako kawaler, także trochę po tych uliczkach wieczorami także przechadzałem się. No, ale to są już takie sprawy, które chyba w zakres wspomnień nie wchodzą. Ale mogę powiedzieć, że z tego okresu jakąś cząstkę serca także w Szczecinie zostawiłem. No, potem się ożeniłem, tu już przyszły na świat nasze córeczki, które uczyły się chodzić, stawiały pierwsze kroki w pięknych parkach szczecińskich, na Błoniach, w parku Kasprowicza, wokół Rusałki. Także powiedzmy jeszcze przez jakieś to następne pokolenie te doświadczenia, wspomnienia szczecińskie w mojej przynajmniej rodzinie nie mają okazji zgasnąć. Chcę zakończyć tym, że zawsze z ogromną przyjemnością wspominam niezwykle przyjemny nastrój pracy w samej rozgłośni. Z jakąś ogromną wdzięcznością wspominam te lata, które właściwie tutaj spędziłem, prawda, w tym okresie, kiedy człowiek najwięcej zyskuje sam. A jeżeli koledzy pamiętali tu o mnie i jakoś łaskawie mnie byli raczyli zaprosić, za co im jestem serdecznie wdzięczny, to chyba także przesądziło o tym to, że starałem się nie przeszkadzać innym, tym przede wszystkim, od których zależał ten program artystyczny, jakiśmy w tym okresie nadawali. Serdecznie dziękuję, składam im jak najlepsze życzenia dalszej pracy i rozwoju.
Kieruje nawą szczecińskiej kultury. Był długie lata naczelnym naszej rozgłośni. Nieodżałowany, zawsze w naszej pamięci, redaktor Władysław Daniszewski.
Cóż, już w roku 1955, jak to w sposób chyba wystarczająco przekonywujący powiedzieli o tym wszyscy, którzy zabierali głos do tej pory, rozgłośnia szczecińska była instytucją wszechstronnie znaną, znakomicie osadzoną w społeczeństwie. Już wtedy redaktor Witold Lędzion uczył chłopów siać i orać. Już wtedy koledzy z redakcji sportowej doskonale, kolega Makarenko już wtedy uczył naszych sportowców grać w piłkę. Kolega Fornalczyk, kolega Kunstmann uczyli początkujących literatów, jak pisać powieści, książki. Już wtedy Stanisław Dałksza uczył, jak łapać ryby razem z kolegą Legutem, prawda? Jak żeglować po morzu. Jednym słowem, mieliśmy ogromne zasługi. Od roku 1955 pamiętam każdy dzień pracy rozgłośni i ze wzruszeniem patrzę na dziewczęta, które zaczynały pracę w tym czasie albo rok wcześniej z redakcji literackiej, na koleżanki spikerki, które nie zmieniły ani głosu, ani wyglądu. Ze wzruszeniem poznaję kolegów, których miałem zaszczyt poznać i tych, których znam tylko ze słyszenia. Sądzę, że tradycją tej rozgłośni było przez całe 20 lat branie bardzo czynnego udziału we wszystkim, co się dzieje w województwie. Ta rozgłośnia ma tradycję, że spośród jej grona, prawda Tadeusz, przez długie lata zawsze był prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i tak zostało do dnia dzisiejszego. Z tej rozgłośni najczęściej prezes oddziału Związku Literatów. Z tej rozgłośni najczęściej wychodzili na świat młodzi poeci. Z tej rozgłośni dobrze się startowało wszystkim. Ba, a nawet chyba, Bogdan, nie weźmiesz mi tego za złe, jeśli powiem, że i naukowcy w tej rozgłośni także kiedyś zaczynali pracę jako publicyści. Proszę Państwa, sądzę, że ta znakomita tradycja na którą złożyła się, zawsze składała jakaś niesłychanie miła, sympatyczna atmosfera, współpraca, humor, zrozumienie, sytuacja, w której wszyscy robią wszystko i w której zawsze każdy może liczyć na każdego, będzie trwać w rozgłośni zawsze, czego serdecznie wszystkim życzę.
I tą wypowiedzią proszę miłych koleżanek, kolegów, proszę Państwa, kończymy część oficjalną naszych wypowiedzi. W dalszym ciągu snujmy wspomnienia bodaj aż do białego rana. Gościnne sale klubu 13 Mus na pewno udzielą nam gościny, a jutro zapraszam Państwa na drugą, kolejną imprezę naszych uroczystości o 17 godzinie do Filharmonii na koncert galowy. Na razie żegnam. Do zobaczenia.
Marzenie świętej głowy o takich rzeczach.
Tu nie ma się z czego śmiać. Jest niedobrze. Ale w jednej audycji nie można się zajmować wszystkim. Nas dzisiaj interesują zrzeszone w kole gospodyń chomińskie niewiasty. Ważny problem chomińskiej młodzieży na pewno wymaga głębokiego rozpatrzenia. Ciekawe też, jak rodzice w ramach swoich wpływów wychowawczych reagują na te karciano-alkoholowe zainteresowania 16-latków. Dziś jednak pytamy tylko, co na to organizacja matek tych chłopców.
Mamy wszystko w naszej gromadzie. Bardzo jesteśmy ze wszystkiego zadowoleni. No ale co dla naszej młodzieży, to nie mamy. W ogóle żadnego pomieszczenia nie mamy dla nich. Ta młodzież rozgrywa się w karki, chodzą, chuliganią po wiosce, nie mają w ogóle żadnego miejsca. I właśnie żeśmy zaszli z gromadzką radą w porozumienie z naszym przewodniczącym. No i chcemy zorganizować dla tej młodzieży jakiś klub. Tak, żeby to przyjdzie ta niedziela, czy w sobotę po obiedzie, czy tak, w jakąś wolną chwilę, żeby to było gdzieś jakieś schronienie.
No i w jakim stadium te wysiłki Państwo znajdują?
No to już byśmy musieli tutaj popracować troszeczkę z naszym kółkiem rolniczym, z naszą gromadzką radą, w ogóle zwłaszcza z naszym przewodniczącym, żeby nam coś dopomógł. No wie Pani, same kobiety nic nie zrobią. Musi być wspólna praca ze wszystkimi.
Czy ta inicjatywa, na pewno słuszna i stanowiąca duży krok w kierunku właściwego kierowania młodzieżą, znajduje, tak jak sprawy kółka, zrozumienie u miejscowych władz?
No i panie przewodniczący, czy gromadzka rada ma zamiar jakoś przyłączyć się do tych zamiarów koła gospodyni i pomóc im?
Właśnie my podpisaliśmy umowę z ruchem, bo staramy się u lokal, no i mamy tutaj takie... Na razie może trochę nawet za małe to pomieszczenie, ale tu mamy w planie przeprowadzić remont znajdującego się lokalu obok tego punktu fryzjerskiego.
I tu do naszej rozmowy włączył się prezes kółka.
To by my dali tą pomoc, mogli udzielić część funduszu i pójść z pomocą te krzaki wykarcować, przybić piasku, czy nawet swoich członków zorganizować, żeby płatki pomóc zrobić.
Duży koszt nie będzie tego remontu, a korzyść będzie duża.
Są w Chominie dowody, że za takimi deklaracjami idzie czyn. Ot choćby sprawa zakładu fryzjerskiego. Na palcach można policzyć w naszym województwie wsie mające własny zakład. Jak zorganizowaliście to w Chominie?
No to żeśmy zorganizowali zebranie, żeśmy rozmawiali z panem naszym przewodniczącym. No i w ogóle w szkole żeśmy widzieli, jak te dzieci uczęszczają do tych szkół, zarośnięte, przez żadnego wyglądu. No i pan przewodniczący znalazł tutaj u nas zgromady naszej dziewczynka, tutaj młoda taka i wysłana była na kurs. No i ukończyła kurs z wynikiem dobrym. No i żeśmy dostali taki przedział ten fryzjerski, ten cały sprzęt.
U nas z lokalem nie było takiej trudności, tylko chodziło o wyremontowanie go. No i zainstalowanie tam instalacji elektrycznych. Odmalowanie, przestawienie pieca.
Na to pieniądze w gromadzie się znalazły,
musiały.
Tak?
Musiały. Jak się chce coś zrobić i tak trochę się przyłoży serdecznie, to się pieniądze znajdzie. Że później trzeba nieraz się gimnastykować przed wydziałem finansowym. że to nie było na to zaplanowane, a co zużyte. No.
Ale przy dobrej woli to nawet to... i wydział finansowy można pokonać.
I wydział finansowy pójdzie na ustępstwo i się zgodzi, bo w każdym razie, że pieniądze nie poszły na marne, nie zostały gdzieś stracone, tylko przydzielone na jakiś cel, z którego społeczeństwo ma korzyść i pożytek.
No i dziewczyna pracuje i dzieci teraz nasze mają wygląd, na wioskę wyjdą, czy co, to nie widać, że pozaraz stanę jak barany.
Bo przyjdzie do szkoły, kierownik szkoły zobaczy, że trochę za długie włosy są. Mówi, wiesz, gdzie tam fryzjer jest? Mówi, że wiem. No to proszę bardzo, po lekcjach do fryzjera jutro przychodzisz już z uszczerzonymi włosami.
Obok nas zaczęła się toczyć rozmowa na temat pracy punktu zdrowia.
No bo jak człowiek zachoruje, czy dziecko jakieś zachoruje, to po co jechać do kamienia, jak jest na miejscu, czy zaszczyki jakieś, czy jakieś zabiegi. A jeszcze dentysta, chociażby raz w tygodniu przyjechał dentysta i do tych dzieci, już do takich nie mówić, ale chociaż do tych szkolnych. Ja sama jeździłam z dzieckiem, 4 razy byłam i tak, zajechała do dentystki. Kolejka duża. Przystałam do godziny 4, trzeba się spieszyć do PKS-u, no i dziecko ani usprawiedliwienia nie dostało od niej, no i w szkole ma dzień nieobecny, tak? Później pojechał znowu 2 raz, też nie, bo mówiła, że jest przymęczona, też nie można, naprawdę może było dużo ludzi, też nie mogła. No. Później też pojechał, no jednego zęba usunął, miał drugiego obok, też nie usunął, bo przyjedziesz, no tyle dni dziecko opuszcza pani, to jest nie, chociaż raz w tygodniu.
A ile u nas dzieci jest, jako 160 przeszło chyba, nie? Naprawdę przydałby się, a co to tam? My bym wielkim staraniem, tak jak te świetlice wyremontowali, to tym bardziej jeszcze czynem społecznym pomogli cośkolwiek i żeby my jakoś to zorganizować mogli, ten dentysta, żeby był stały. Z powodzeniem by się utrzymał.
Dlatego, że tutaj nie tylko z naszego ośrodka zdrowia, to nie tylko korzystają mieszkańcy z terenu gromadzkie rady tutaj Chomino, ale jeszcze korzystają z innych gromadzkich rad, z gromadzkiej rady Golczewo, Świeżno.
Takie środowisko u nas, naszym się tu Chominie znajduje, taki punkt jest naprawdę.
I na pewno z tego rodzaju rozmów wcześniej czy później wykluje się w Chominie własny, stały gabinet dentystyczny. Tylko dlaczego młoda nauczycielka z chomińskiej szkoły z taką dziwną miną przysłuchuje się rozmowom o fryzjerze i dentyście? Czyżby pani nie podzielała zadowolenia naszych rozmówczyń i naszego uznania dla ich działalności? I oto słyszymy żenującą odpowiedź.
Ja pracuję 1 rok, dopiero przyszłam teraz po szkole i może od samego początku właśnie zabrałam się od razu do głów. Chyba tylko 10% co dzieci miały czyste głowy, poza tym to wszystkie głowy były zanieczyszczone. Rozdałam ocet sabadilowy, bo to najbardziej skuteczny. I to się chyba będzie powtarzało jeszcze nie raz i z powrotem, chociaż te dzieci będą miały głowy czyste, to mi się jednak wydaje, że tak jak było z początku, tak i teraz będzie, że z powrotem ta wszawica właśnie znowu ich obejmie. No więc co, tutaj chyba jedynie felczer może coś poradzić i może sanepid coś tutaj by zrobił. Przecież z tym, że felczer powinien jakoś zareagować na to i właśnie oni na pewno by przyjechali i tam to odwszawianie ogólne całej rodziny przeprowadzili. To by dużo pomogło, nie tylko właśnie i nam w szkole, no i w ogóle wszędzie przecież.
Na pewno nie wszystkie dzieci z Chomina mają brudne głowy, ale kiedy siedzi się w jednej szkolnej ławce z drapiącym się kolegą, niestety sabadyla musi być stale w pogotowiu.
No, tutaj jest szkoła zbiorcza, o charakterze zbiorczym i przychodzi bardzo dużo dzieci z okolicznych wiosek. Mają dosyć daleko, na przykład z Benic, chyba jest to około 4 kilometry, prawda? I dzieci chodzą właśnie w gumowych butach. Nie posiadają pantofelków, więc nogi się pocą. Straszny zapach jest zadów w tych klasach.
A to już po prostu wstyd. Wprawdzie w szkole nie ma specjalnej szatni, ale przy chomińskiej zaradności na pewno można wykombinować jakieś nieskomplikowane pomieszczenie na przechowywanie nieszczęsnych gumiaków. Przy okazji dowiedzieliśmy się, to już pretensja do zatrudnianego w chomińskim ośrodku felczera i powiatowych władz służby zdrowia, że niestety nikt w Chominie nie prowadzi żadnej akcji szerzenia oświaty sanitarnej. Ponoć była jakaś pionierska jedna czy druga pogadanka, ale...
Są jeszcze ludzie zacofane i tam w to jeszcze bardzo nie wierzą i w ogóle nie zaczęli przychodzić. Któryś człowiek taki, co on się interesuje tym, to i przyszedł, ale 2-3 osoby, no to on tam niespecjalnie chciał wykładać, mieć te wykłady z tymi 3 osobami. No jak więcej ludzi nie przyszło, no to...
Skoro tak, to nasza pretensja do pracowników służby zdrowia rośnie do sześcianu. I jako wzór do naśladowania warto by tu postawić działalność chomińskiej służby weterynaryjnej, która potrafiła wzbudzić w szerokim ogóle chomińskich rolników żywe zainteresowanie sprawami zdrowia i higieny zwierząt. Toteż, gdyby taka pogadanka była na przykład dziś tu organizowana, nikt by nie narzekał na brak frekwencji.
No na pewno, że tak. Bo każdy przecież chowa i każdy się interesuje tym, żeby to nie z wynikiem gorszym, a z wynikiem lepszym zawsze mu się gospodarzyło i żeby był zadowolony z tej gospodarki. Na pewno by interesowały takich ludzi.
Wie pani, a ja tutaj pani chcę się podstępnie zapytać. Pani przedtem mówiła, że jeżeli lekarz organizował pogadanki, to ludzie nie przyszli. A jakby weterynarz organizował pogadanki dotyczące zdrowia krowy, to by ludzie przyszli. Czy rzeczywiście tak jest u was?
Utrafiają się, że tak jest. Tak jest. Bo dobry gospodarz interesuje się więcej, wie pani, hodowlą.
A no, mniej własnymi dziećmi?
Na pewno, że tak jest, wie pani. Bo są takie trafunki są.
I tak to niestety jest w życiu. Grupa światłego aktywu musi pchać i ciągnąć ku górze całą resztę swojej społeczności, składającą się z ludzi na bardzo różnym stopniu wyrobienia i uświadomienia społecznego i kulturalnego. Zdają sobie sprawę z tego zrzeszone w kole gospodyń chomińskie niewiasty. Kiedy ruszy się z miejsca robotę, zobaczy jej skutki, wtedy dopiero w wielkiej jaskrawości widać, ile jeszcze jest do zrobienia. I dlatego właśnie chomińskie koło gospodyń, które przecież można z najgłębszym przekonaniem stawiać za wzór i przykład, napisało w swoim referacie. Nie wszystkie kobiety z naszej wsi zdają sobie jeszcze sprawę ze swoich zadań i obowiązków, dlatego też nie mamy jeszcze dużych osiągnięć. Życzymy wam tych osiągnięć. Czy stanowicie trudną zagadkę dla krytyki, czy też jedynie zręczną mistyfikację? Te pytania były zaczęciem ostrej i niebanalnej dyskusji.
Dialog pokoleń przeistoczył się w dialog postaw artystycznych i światopoglądowych. Wyodrębniły się wyraźnie dwie postawy. Część młodzieży literackiej przyjmuje jako punkt wyjścia slogan krytyki, żeby mieć coś do powiedzenia. Niejednokrotnie ich walka o treść jest zgodą na każde treści ideologiczne. Drugi nurt jest nurtem poszukiwań, nie doktryn.
W imieniu drugiego odłamu głos zabiera Helena Raszka ze Szczecina, która w swojej pięknej wypowiedzi mówiła o lirycznym przetwarzaniu doświadczeń codzienności.
W odróżnieniu od kierunku obrad opolskich, w Bydgoszczy poniósł zasłużoną klęskę regionalizm małoobrazkowy i dziennikarski. Nagrodę Wiosny Bydgoskiej w konkursie na najlepszy tomik roku jury pod przewodnictwem Kazimierza Wyki słusznie przyznało Tymoteuszowi Karpowiczowi z Wrocławia za tomik W imię znaczenia. Samodzielność artystyczna liryki Karpowicza była pierwszym powodem wyróżnienia, a brak prowincjonalnego opisywactwa uznano jedynie za sukces.
Jeżeli regionalizm, powiedział Kazimierz Wyka, to tylko rozumiany jako włączenie ośrodków regionalnych do ogólnego krwioobiegu polskiej kultury narodowej.
Rozczarowały nas w Bydgoszczy takie epizody jak notatka o Szczecinie w wiatrakach, niezbyt sumienny i w bardzo płaczliwej tonacji sporządzona przez redaktorów na podstawie naszych materiałów, nieuważnie chyba przeczytanych.
Oraz niestety referat zaprzyjaźnionego przecież ze Szczecinem Feliksa Fornalczyka. Fornalczyk powtórzył swój archiwalny już dzisiaj pogląd, jakoby wszyscy poeci Szczecina pozostawali nieustannie pod magicznym wpływem Gałczyńskiego. Wymienił dwa nazwiska i tym sposobem wyczerpał sprawę poezji w Szczecinie. Równie zdawkowo potraktował inne ośrodki. Jego referat nie mógł zatem wywołać żadnej dyskusji.
Szczecinianie Maria Marcinkowska i Edward Balcerzan odbyli spotkania autorskie w klubie ZMS Kameleon w Inowrocławiu. Po tradycyjnej gawędzie ze słuchaczami o niezrozumiałości współczesnej poezji poprosił o głos pewien młodzian, który powiedział, że wszystkie wiersze zrozumiał. Dziwi się swoim kolegom. Uważa, że młoda poezja współczesna jest jego poezją pisaną przez rówieśników. Dlatego wierzy jej treściom.
Był to szczeciński notatnik kulturalny w opracowaniu Józefa Bursewicza, Aliny Głowackiej, Edwarda Balcerzana, Zbigniewa Pawlickiego i Henryka Piotrowskiego.
Czytali Julia Zyblewska i Włodzimierz Grabowski. Opracowanie muzyczne Zbigniewa Pawlickiego, realizacja akustyczna Zygmunta Kępińskiego, reżyseria Juliusza Burskiego.
Do usłyszenia za 2 tygodnie.